Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Karlskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Dzień dobry, lekarz w Szwecji Mateusz Szywicki i dzisiaj goszczę pana Marka Szewczyńskiego, radcę prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej. I porozmawiamy sobie o uznawaniu kwalifikacji specjalistycznych w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Panie Marku, proszę opowiedzieć, jak to wygląda w przypadku chociażby takim jak mój. Studiowałem w Polsce, zrobiłem staż w Polsce, specjalizację z medycyny rodzinnej zrobiłem w Szwecji i teraz na przykład chciałbym powrócić do Polski i pracować jako lekarz w Polsce. Dodam, że moje prawo wykonywania zawodu w Polsce zawiesiłem w 2015 roku, krótko po uzyskaniu tutejszego prawa wykonywania zawodu.
Dziękuję bardzo. Tak, króciutko tylko, tak, rzeczywiście jestem radcą prawnym, pracuję w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Tam, gdy przystępowaliśmy, Polska przystępowała do Unii Europejskiej, stworzono taką komórkę w dziale w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej zajmującej się uznawaniem kwalifikacji. To się teraz nazywa Centrum Uznawania Kwalifikacji. Gdyby ktoś z Państwa chciał jakiś kontakt nawiązać, to na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej kontakt jest. Wszelkie pytania związane z różnego rodzaju sprawami związanymi z uznawaniem kwalifikacji w ramach Unii Europejskiej można do nas kierować i tam, gdzie się da, przekazujemy informacje. Czasami też próbujemy pomagać w kontaktach pomiędzy urzędami, bo też mamy taką nieformalną sieć, gdzie się spotykamy, chociażby z przedstawicielami Socialstyrelsen, jeśli mówimy o Szwecji, czyli tego no w kontekście właśnie uznawania kwalifikacji, przyznawania uprawnień, no to jest taki odpowiednik izb lekarskich w Polsce. Choć nie jest to organizacja typowo lekarska, ale różnie ten podział funkcji w poszczególnych państwach wynika. Także oczywiście dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnych rzeczach, przekażę pewne informacje, natomiast konkretnie zawsze można się z nami kontaktować i uzyskać informacje. I teraz tak, żeby zacząć od tych specjalizacji, to jakby punktem wyjścia jest to, że kwalifikacje lekarza specjalisty to jest taka dodatkowa kwalifikacja do tych podstawowych kwalifikacji zawodowych lekarza. Więc oczywiście, żeby mówić o uznaniu specjalizacji, którą się gdzieś tam w świecie uzyskało, za chwilę będziemy mówić głównie o Unii Europejskiej, a konkretnie o Szwecji, to po pierwsze lekarz musi najpierw uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu. Część z Państwa, którzy wykonują zawód w Szwecji, jednocześnie mają obydwa uprawnienia zawodowe i w Polsce, i w Szwecji, a pewnie się znajdzie też grupa lekarzy, którzy nawet więcej niż w dwóch państwach jednocześnie mają. Jeżeli jest taka sytuacja, do końca nie musiałby pan doktor sprecyzować, co znaczy zawiesiłem, bo takiej instytucji nie ma u nas. Albo pan doktor się zrzekł prawa polskiego, okay. Albo pan doktor po prostu poinformował, że aktualnie nie wykonuje w Polsce zawodu i wykonuje go za granicą, bo tak to równie wygląda. Jeśli pan się zrzekł, to oczywiście najpierw musiałby pan wystąpić do Okręgowej Izby Lekarskiej o ponowne przyznanie prawa. Jeżeli pan ukończył studia w Polsce, odbył staż podyplomowy, złożył lekarski egzamin końcowy, to oczywiście to uprawnienie pan ponownie uzyska, przedstawiając te dodatkowe wymogi typu stan zdrowia czy niekaralność zawodową. Tak? To wtedy w pierwszej kolejności występujemy o prawo wykonywania zawodu.
No właśnie, a moglibyśmy jeszcze tutaj uściślić. Niekaralność zawodowa, czyli to będzie ten odpowiednik dokumentu, który w Polsce otrzymujemy od izb lekarskich, tutaj od Urzędu Socjalstyrelsen i to jest ten Certificate of Good Standing, prawda?
Tak, tu są różne nazwy, się używa, ale najczęściej w języku angielskim mówimy o tym Certificate of Good Standing, czyli takie potwierdzenie niekaralności zawodowej. Lekarz wykonywał gdzieś zawód, nie był zawieszony i tak dalej, i tak dalej. I najczęściej z tym nie ma problemu, ale oczywiście może się zdarzyć, że ktoś jakiś tam problem tego takiej natury dyscyplinarnej miał. To też nie oznacza automatycznie, że się nie uzyska uprawnienia w drugim kraju, na przykład w Polsce. Natomiast wtedy jest to brane pod uwagę, co było powodem jakiejś tam kary dyscyplinarnej czy postępowania. Także tu trzeba pamiętać, że to, że ktoś miał jakiś problem tego rodzaju w jednym państwie, no może mieć wpływ, a czasem nawet być przeszkodą do uzyskania uprawnień w kolejnym państwie, nawet jeśli to jest nasze państwo pochodzenia, czy potomstwa. Mm-hmm. Także takie sytuacje się też zdarzają, są rzadkie oczywiście, ale warto o tym też wiedzieć, że na przykład zawieszenie w jednym państwie uprawnień no może niestety skutkować tym, że w kolejnych państwach unijnych też tych uprawnień nie będziemy mogli, przynajmniej w tym okresie zawieszenia, uzyskać. Ale zakładamy oczywiście, że tego rodzaju problemów nie ma. Występuje się o przyznanie tego prawa wykonywania zawodu w Polsce, uzyskuje się prawo i jednocześnie, czy chwilę potem, występuje się z wnioskiem o uznanie specjalizacji uzyskanej, no mówmy konkretnie w Szwecji, tak, w tym przypadku. Regułą wynikającą z przepisów unijnych, z tej dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji, jest to, że nie tylko te tak zwane kwalifikacje podstawowe, czyli te do wykonywania zawodu lekarza, podlegają uznaniu, ale również kwalifikacje w dziedzinach specjalistycznych, choć nie we wszystkich, bo tutaj jest pewien załącznik do dyrektywy, który nam takie tabelki wskazuje i poszczególne dziedziny są tam wpisane, jest ich 50 parę, także różnie bywa. W Polsce teraz jest chyba już ponad 70 specjalizacji, więc nie wszystkie z nich są objęte uznawaniem automatycznym i tak samo pewnie jest w Szwecji. Oczywiście te takie, no nie wiem jak je nazwać, podstawowe, główne, te wszystkie tam są ujęte i zawsze mają odpowiedniki we wszystkich państwach, natomiast jak idziemy tam już w takie bardziej szczegółowe dziedziny, to bywa różnie. Ja zaraz powiem, jak to tam wynika pod względem takim statystycznym. W każdym razie tak, jeżeli uznanie tej specjalizacji opiera się na tym, że przyjęto w tych przepisach, które już funkcjonują w Unii od lat 70., potem te nowe państwa dochodziły, że mamy pewne minimalne okresy szkolenia w danej dziedzinie i państwa członkowskie wskazują po pierwsze, jaki dokument w danym państwie potwierdza uzyskanie specjalizacji lekarskiej, i potem mamy wykaz poszczególnych dziedzin wraz z ich nazwami. Czyli najpierw, jeżeli uzyskaliśmy specjalizację, czy jesteśmy w trakcie szkolenia, powinniśmy sprawdzić w tym załączniku 5 do dyrektywy, w punktach 5.1.2, 5.1.3, to tak brzmi dosyć tajemniczo, ale oczywiście jest taki załącznik, łatwo to sprawdzić. Po pierwsze, czy to szkolenie, które odbywamy, to rzeczywiście jest uzyskanie tytułu specjalisty, bo to różnie dzisiaj bywa. W Szwecji specjalizację potwierdza Socialstyrelsen, takim dokumentem zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji, tak, Bevison Special Competence, są lekarze. Także to jest ten dokument, tak jak u nas w tej chwili Centrum Egzaminów Medycznych potwierdza uzyskanie tytułu specjalisty. Okej, taką uzyskaliśmy, to teraz sprawdzamy dziedzinę specjalizacji, czy ta dziedzina jest jedną z dziedzin ujętych w dyrektywie, czy Szwecja ma tam wpisaną swoją dziedzinę i czy kraj, w którym chcemy uzyskać to uznanie, ma swój odpowiednik wpisany, tak, w tym przypadku Polska. To tak, wracając do tych statystyk, w tej chwili, no ja na razie nie mówię akurat o dziedzinie, którą pan poruszył, czyli tego, co my nazywamy medycyną rodzinną w Polsce, bo ona jest troszeczkę traktowana, ma oddzielny załącznik w dyrektywie, powiem za chwilę, z czego to wynika. Natomiast co do pozostałych specjalizacji, ja sobie tak ręcznie policzyłem, że w tej chwili mamy 41 dziedzin, w których zarówno Polska, jak i Szwecja ma taki wpis w załączniku, czyli w tych 41 dziedzinach, jeśli ktoś uzyskał specjalizację w Szwecji, to będzie miał ją uznaną automatycznie w Polsce, no i na odwrót oczywiście. Jest kilka dziedzin wpisanych do dyrektywy, gdzie ani Polska, ani Szwecja nie ma wpisu, to jest 8 bodajże. To są takie wąskie specjalizacje, które są czasem, niektóre z nich to w ogóle były wpisane na potrzeby Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie tam mieli troszkę odmienne te dziedziny. Także to są pewnie mniej spotykane specjalizacje, ale są takie sytuacje. Są też dwie sytuacje, gdzie Szwecja ma wpisaną specjalizację, Polska nie ma i na odwrót jest 4 ma Polska, Szwecja nie ma. To wtedy wygląda, jeżeli nie łapiemy się w tych 41, tak, które mamy automatycznie uznawane, to może być taka sytuacja, że uzyskaliśmy specjalizację w Szwecji. W Polsce też jest taka dziedzina uznawana, ale wtedy trzeba ją uznawać w trybie takim ala nostryfikacyjnym. Także tu już jest troszkę więcej biurokracji. Natomiast w najlepszej sytuacji jesteśmy, jeśli się łapiemy do tych 41. No wszystkie główne dziedziny, oczywiście te najbardziej takie tradycyjne, tam są. Wtedy to wygląda tak, że mając już polskie prawo wykonywania zawodu, składam wniosek do swojej okręgowej izby lekarskiej w Polsce, proszę o uznanie specjalizacji uzyskanej w Szwecji, przedstawiam ten dokument, czyli to świadectwo wydane przez Socialstyrelsen, no z tłumaczeniem oczywiście, I ewentualnie Izba Okręgowa może też prosić o takie o przedstawienie takiego zaświadczenia wydanego przez Social Stylersen, które tutaj nazywamy zwykle Certificate of Conformity po angielsku, czyli takiego, które potwierdza, że rzeczywiście to jest właśnie dokument wskazany w dyrektywie i to jest ta dziedzina, która jest w dyrektywie i spełnia te wymogi kształcenia, bo dyrektywa, nie powiedziałem tego, dla każdej dziedziny minimalny okres kształcenia wskazuje. Także myślę, że ta procedura jest dosyć prosta, bo de facto potrzebujemy no, trzech czasem dokumentów, krótki jakiś tam wniosek o uznanie, ten dokument wraz z tłumaczeniem i ewentualnie to zaświadczenie z Social Stylersenu, które no, też jest myślę, że dosyć prosto uzyskać.
Pewnie tak, ja zwyczajnie tutaj nawet na potrzeby wywiadu, bo pan Marek podesłał mi wcześniej te wszystkie wymogi i ja z takim akurat zaświadczeniem z Social Stylersen o tej dyrektywie Certificate of Conformity się wcześniej nigdy nie spotykałem i wygooglowałem to i faktycznie jest to bardzo łatwo uzyskać i ten dokument nic nie kosztuje Social Stylersen, wystarczy tylko wypełnić, że chcemy, aby do nas to przysłali, można w formie elektronicznej, można w formie listowej i nawet takie coś wypełniłem, także w ciągu kilku dni, kilku tygodni otrzymam taki dokument, jest to bardzo prosta procedura.
Więc jest to taka formalność de facto, u nas też dosyć szybko te zaświadczenia są wystawiane, jeśli ktoś uzyskał kwalifikacje w Polsce, u nas akurat od pewnego czasu jest opłata za to pobierana, około 100 zł, nie jest jakaś bardzo wygórowana, natomiast no, z tym się wiążą też pewne prace takie administracyjne i tak dalej, dlatego prowadzono nie tylko w naszej, nie tylko w izbach lekarskich, też w innych izbach. Różnie by. Są kraje, gdzie te opłaty są dosyć wysokie, co mnie zdziwiło. Nie będę teraz przykładów podawał, bo już nawet nie pamiętam, ale kiedyś sprawdzałem, to ponad 100 euro w niektórych krajach takie zaświadczenia kosztowały, co chyba troszkę jest, to ma być opłata manipulacyjna, a nie taka, żeby na tym zarabiać oczywiście. Także powiem tak, no, jeżeli już posiadamy prawo wykonywania zawodu w Polsce, to uznanie tej specjalizacji, o ile to jest, przypominam, jedna z tych rzeczywiście uznawanych automatycznie, jest procedurą dosyć szybką i prostą. I w momencie izba lekarska wtedy tylko sprawdza te dokumenty. Czasem się z nami tutaj z naczelną kontaktuje, z prośbą o jakąś opinię, bo po prostu okręgowe izby mają rzadziej do czynienia z tymi dokumentami. My wtedy, załóżmy, potwierdzamy, tak, w naszej ocenie wszystko się zgadza i w tym momencie nie jest żaden nowy dyplom wydawany, bo to takie czasami pytania się pojawiały. Nie, izba po prostu dokonuje wpisu w rejestrze lekarzy. Kiedyś jeszcze w dokumencie prawo wykonywania zawodu, teraz przechodzimy na takie plastikowe karty, gdzie nawet nie ma miejsca takich wpisów robić, no kiedyś była książeczka taka dosyć obszerna, ale w centralnym rejestrze lekarzy pojawia się taki wpis, że ktoś posiada tytuł specjalisty, jest ta nazwa czasem zagraniczna podana, plus oczywiście ta dziedzina po polsku i wtedy lekarz w Polsce posługuje się tym tytułem tak, jakby uzyskał specjalizację w Polsce, no i ma takie same uprawnienia jak każdy, kto tę odpowiednią specjalizację w Polsce uzyskał. Na tym się de facto kończy ta cała procedura. Natomiast wracając do tego, co pan poruszył, czyli do medycyny rodzinnej, w dyrektywie medycyna rodzinna jest troszeczkę inaczej traktowana w tym sensie, że ma inny załącznik, taki punkt 5.1.4 załącznika 5, co wynika z tego, że i to do dzisiaj jeszcze jest, nie wszędzie to, co tam jest określone, ogólna praktyka lekarska, taki general practitioner, nie wszędzie to jest traktowane jako specjalizacja, tak jak inne specjalizacje. Zresztą w Szwecji też była taka sytuacja, bo przez wiele lat, jak Szwecja przystąpiła do Unii, gdzieś tam, nie pamiętam, połowa lat 90. chyba, czy początek lat 90., to oni na te potrzeby właśnie unijne stworzyli coś, co nazwali Europa Lekare. I to była taka kwalifikacja, ja do końca tego nigdy nie zrozumiałem, oni twierdzili, że to jest niżej niż Allmän Medizin, ale na potrzeby unijne. I taki był wpis, czyli Allmän Medizin, to co dzisiaj jest traktowane jako medycyna, odpowiednik naszej medycyny rodzinnej, to nie figurowało w dyrektywie, figurowało to Europa Lekare. Właśnie dlatego, że to na początku oni uważali, że to nie będzie specjalizacja, tylko jakieś tam dodatkowe kwalifikacje. Są niektóre państwa, gdzie rzeczywiście te kwalifikacje lekarza ogólnego, czyli lekarza rodzinnego na nasze, no nie mają takiego statusu specjalizacji jak inne, ale to już powiedzmy są takie no, szczegóły. Jeżeli pan ma kwalifikacje w dziedzinie Allmän Medizin, to tryb dokładnie jest taki sam, i wtedy to podlega uznaniu w Polsce jako medycyna rodzinna, która akurat w Polsce jest no, taką samą specjalizacją jak każda inna. Także to jest też na tyle proste. Oczywiście akurat w tej dziedzinie każde państwo jakiś tam swój wpis ma. Okresy kształcenia się różnią. Tak? Jest oczywiście minimum podane, natomiast są niektóre kraje, gdzie tylko to minimum jest kształcenia, a w niektórych jest to dłuższe kształcenie, gdyż jest to taka pełna specjalizacja. Natomiast no, i to się do tego sprowadza. To, co jeszcze jest istotne, jeżeli by się zdarzyło, no bo też nie każdy z Państwa być może w Szwecji będzie, no Państwo też podróżujecie zawodowo po Europie, zdarzy się w jakimś innym państwie uzyskać specjalizację. Jeżeli byłaby to taka specjalizacja, która rzeczywiście w danym państwie jest formalnie specjalizacją, ale nie jest objęta uznawaniem automatycznym, nie występuje w dyrektywie, a takie też bywają, to wtedy w sytuacji, gdy w Polsce ma swój odpowiednik, a zwykle ma, no bo w Polsce jednak dużo mamy specjalizacji, ponad 70, to chyba nie we wszystkich krajach jest tak formalnie wyodrębnione, to wtedy można się ubiegać o jej uznanie, ale to już jest taki tryb ala nostryfikacyjny, występujemy z wnioskiem do ministra zdrowia, jeżeli minister wyda decyzję, to wtedy izba wpisuje, tak? Także wtedy jest troszkę więcej tak zwanej papierologii, troszkę to dłużej trwa, pewnie jakieś tam dodatkowe opłaty są, ale jest to też wszystko do zrobienia i nie ma zwykle problemu.
W przypadku, jeżeli specjalizacja jest spoza tej listy tych standardowych.
Tak. Jeżeli w Szwecji jest to jako specjalizacja, również w Polsce ma swój odpowiednik, ale z jakiegoś względu nie była ujęta w tym wykazie. Na przykład do chwili obecnej medycyna sportowa nie była objęta, ma zostać wprowadzona niedługo, ale nie była, a zakładam, że również w Szwecji taka dziedzina funkcjonuje. Oczywiście no, lekarzy, specjalistów w tej dziedzinie jest mniej, ale na chwilę obecną taka osoba, która uzyskała specjalizację w tej dziedzinie w Szwecji, to musiałaby w Polsce tą procedurę przez ministra przejść. Jeśli to zostanie wprowadzone do dyrektywy, no to wtedy się to oczywiście uprości i będzie łatwiej.
Okej, a te dwie specjalizacje, o których Pan wspomniał, że one występują w Szwecji, a nie występują w Polsce?
Chciałbym spojrzeć, to chyba będę musiał, bo to wie Pan, te przepisy, te wykazy w dyrektywie, one są tak, nie wiem, one chyba były alfabetycznie, ale nie wiem w jakim języku, czy we francuskim, to jest ciężko złapać. To były na pewno jakieś dwie bardzo wąskie dziedziny.
Co najmniej jedną z nich jestem w stanie wytypować. Wydaje mi się, że tutaj w Szwecji jest taka specjalizacja fizjologia kliniczna, to jest lekarska
specjalizacja. Tak, chyba tak. To chyba jest coś, co występuje.
Klinfys tak zwany i w Polsce takiego czegoś nie ma.
Tak, to chyba nawet jak teraz przeglądałem, to rzeczywiście o tym pamiętałem.
A proszę powiedzieć, jak dokładnie nazywa się ta dyrektywa, żebyśmy mogli tutaj dopisać w komentarzu, żeby można było sobie ten tekst znaleźć.
To jest dyrektywa 2005/36 WE, czyli Wspólnota Europejska, bo w innych językach to będzie skrót oczywiście w danym języku. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Tylko zwracam uwagę na to, że ten załącznik piąty, który właśnie jest wykazem dokumentów i nazw poszczególnych specjalizacji, on jest zmieniany co jakiś czas. Także jeżeli ktoś znajdzie taki tekst źródłowy tej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z tego 2005 roku, to te załączniki, które tam wtedy były, już nie są w pełni aktualne. Co jakiś czas Komisja Europejska przyjmuje tak zwany akt delegowany, no coś takie akty wykonawcze u nas, gdzie publikuje aktualny treść tego załącznika, ponieważ no, nazwy specjalizacji się też zmieniają. Nie tak często, ale się zmieniają. W niektórych państwach bywa tak, że funkcjonują dwie nazwy dla jednej dziedziny, bo do jakiegoś czasu była taka, potem tą nazwę z jakiegoś względu zmieniono, na przykład troszkę poszerzono zakres specjalizacji. Nie wiem, z takich klasycznych przykładów, to tak jak u nas coś, dziedzina się kiedyś nazywała laryngologią, później otolaryngologią, teraz się nazywa otorynolaryngologią. Także nazwy następuje, no poszerza się troszkę zakres tej specjalizacji. Także warto, jeżeli się szuka tego, to albo proszę do nas o kontakt, my możemy wtedy wysłać taki tekst aktualny tego załącznika, bo to mówię, mniej więcej raz na rok, dwa lata komisja to aktualizuje. To nie jest zmiana kompletna, że tam się wszystko zmienia. To są jakieś poszczególne wpisy, ale no, może się zdarzyć, że akurat jeden wpis danej osoby będzie bardzo istotny. Szwecja tak za dużo nie zmienia, tym bardziej inne kraje zmieniają. ale no, nie można wykluczyć, że coś się tam zmieni. No tą jedną taką istotną zmianą była właśnie ta zmiana z Europa Lekare na to, że jednak Almen Medicine zaczęto wpisywać jako... Mhm.
Tak, ale to już jest stara, nieaktualna sprawa.
To już jest i tak. No.
Okej. Ja zachęcam jeszcze, jeżeli ktoś z publiczności ma jakieś pytanie do pana Marka, to piszcie w komentarzach, żebyśmy mogli zadać. A ja jeszcze chciałbym doprecyzować jedną rzecz, ponieważ gdzieś się spotkałem też z informacją, że jeżeli miałem, zrzekłem się tego prawa wykonywania zawodu w 2015, to muszę też do tego podania o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Polsce dołożyć zaświadczenie, że byłem aktywny zawodowo. Czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć?
Tak. Są w różnych krajach różne metody, oprócz oczywiście doskonalenia zawodowego, które też różnie bywa uregulowane. Mamy takie instytucje, które no, mają na celu upewnienie się, że lekarz nadal jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Są takie systemy jak rewalidacja gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, gdzie co kilka lat lekarz musi wykazać, że był aktywny zawodowo i jakieś tam szkolenia odbył i tak dalej. W Polsce mamy taki przepis, który mówi, że lekarz, że jeżeli lekarz faktycznie nie wykonywał zawodu przez okres ponad 5 lat, bez względu na to, z jakiego powodu, czy sam nie chciał, robił coś innego, czy nie wiem, względy zdrowotne były takie, że nie mógł przez jakiś czas wykonywać zawodu, to przed ponownym podjęciem wykonywania zawodu powinien to zgłosić Okręgowej Izbie i przejść przeszkolenie w zakresie wskazanym przez Izbę. Czyli jakiś tam krótki czy dłuższy, bo to różne sytuacje są, okres szkolenia pod czyimś nadzorem. Natomiast, co jest istotne, uznajemy oczywiście, jeżeli ktoś wykonywał zawód za granicą, czyli w takiej sytuacji, że ktoś miał polski PWZ, zrzekł się go w tym 2015, czyli 8 lat temu, no to ponad 5 lat, tak? Czyli jakby przyjmujemy, że być może nie wykonywał zawodu przez te 8 lat i wtedy chcąc znowu podjąć wykonywanie zawodu w Polsce, musiałby jakieś tam przeszkolenie przejść. Natomiast jeżeli lekarz przedstawi po prostu wiarygodne dokumenty potwierdzające, że faktycznie zawód wykonywał za granicą, to Okręgowa Izba to uzna. Czyli rzeczywiście występując o to prawo, powinien pan przygotować jakieś dokumenty, czy to od pracodawców, czy może nawet od Social Styrelsen, jeśli coś takiego wydaje, potwierdzające, że nie tylko był pan uprawniony do wykonywania zawodu w Szwecji, ale że faktycznie pan zawód wykonywał.
No w tym przypadku byłoby to od pracodawcy, bo Social Stresy nie wydaje.
No pewnie tak. No i Izba oczywiście bada to pod takim kątem. Nie ma tu jakiegoś wykazu, jakie te dokumenty mają być. No po prostu ma być coś wiarygodnego do sprawdzenia i wtedy rzeczywiście uznajemy to. Tylko też zaznaczam, że ja zakładam, że pan pracuje w normalnym wymiarze czasu, ale my tutaj też patrzymy na wymiar czasu, bo to nie chodzi o to, że ktoś tam gdzieś się zatrudni na tydzień i powie, że wykonywał zawód, że nie miał tej przerwy. No musi być to taka praca, no przynajmniej w pewnym takim, no ponad co najmniej te 40 godzin i tak dalej. Tak? Tu chodzi po prostu o to, że ktoś no, miał cały czas styczność praktyczną z zawodem, a nie, że miał uprawnienie, ale zajmował się czymś innym, niezwiązanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Także tak, coś takiego funkcjonuje. Jeśli państwo pracują, wykonują zawód, nawet niekoniecznie w pełnym wymiarze, ale nie na pół etatu, to nie będzie problemu i Izba to uzna, tylko warto się wcześniej w te jakieś dokumenty tam u siebie zaopatrzyć.
Czyli rozumiem, że jakiś tekst, dokument w postaci wolnego tekstu.
Że był zatrudniony, bo wie pan, czasami jest tak, że ktoś przynosi umowę o pracę. Umowa o pracę jeszcze nie wskazuje, kto ile pracował. No, kiedyś tam zawarł umowę o pracę, ale no nie wiemy, czy faktycznie ją wykonywał. Chodzi o takie no, coś w rodzaju świadectwa pracy, tylko takiego bardziej pod kątem, że faktycznie wykonywał zawód lekarza. Tak? Nie tylko, że był zatrudniony gdzieś tam na jakiejś funkcji, tylko, że no, wykonywał, udzielał świadczeń zdrowotnych. I myślę, że wtedy najczęściej nie ma problemu w Okręgowej Izbie, żeby to jakby wziąć pod uwagę i zresztą nawet w uchwale, która mówi o tym, jak ten zawód ma być wykonywany, jakie tam te formy prawne, jest wyraźnie przepis, który mówi, że jeżeli lekarz przedstawi taki dokument, no jakby nie budzący wątpliwości z zagranicy, to on jest uznawany.
No i w tym przypadku najlepiej, żeby był przetłumaczony na język polski od razu, tak?
No myślę, że tak, no najlepiej tak, no bo już, znaczy my generalnie przyjmujemy, że wszystkie dokumenty powinny być, nawet jeśli to jest język angielski, a tym bardziej jak jest jakiś inny język. Najbezpieczniej jest to jednak zrobić też przez tłumacza przysięgłego. To nie są jakieś wielkie, to zaświadczenie to nie musi być wykaz
na jakiś
front, co pan robił w tym czasie. No, to może się sprowadzać do jednej strony takiego pisma i pewnie bezpieczniej jest zrobić to przez tłumacza przysięgłego, choć pewnie takie tak zwane tłumaczenie zwykłe też może być wystarczające, jeśli nie budzi wątpliwości. No, wiemy, że te różne, nawet te maszynowe tłumaczenia są coraz lepsze i coraz dokładniejsze, no, ale czasami też widzimy, że one nie do końca są zrozumiałe, więc pewnie, jeśli komuś zależy na czasie, chce to szybko załatwić, to lepiej sobie po prostu te wszystkie dokumenty przygotować już z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego. Nie są to jakieś obszerne dokumenty, więc to można szybko też załatwić. Bo nikt nie będzie z izby tam czytał i się dopytywał, a co to oznacza i tak dalej.
W przypadku tutaj szkolenia rydenckiego, specjalizacyjnego, no to tutaj nie ma żadnych wątpliwości, to można po prostu od pracodawcy wziąć zaświadczenie, że ta osoba, ten lekarz w takim, a takim terminie odbywał
pracę. Był zatrudniony jako lekarz i wykonywał zawód lekarza. Tak. Mhm. Jak tam jeszcze jakąś dziedzinę podamy, tak, czym się zajmował, to oczywiście no, im więcej tych informacji, tym lepiej, no, ale ważne, żeby chodziło, że faktycznie ktoś wykonywał zawód lekarza.
A co w przypadku prywatnej praktyki? Jeżeli na przykład był aktywny.
Powiem różnie. To wszystko zależy od sytuacji. W Polsce, po pierwsze, jeżeli lekarz właśnie ma wykazać, że nie ma tej przerwy, to jeżeli wykonuje praktykę tylko i wyłącznie prywatną, to po pierwsze musi ją mieć zarejestrowaną. U nas to się rejestruje w izbie lekarskiej. I po drugie, zwykle wystarcza, jeżeli złoży takie oświadczenie, że potwierdza, że wykonywał zawód w ramach tej praktyki. Chociaż my mamy taki przepis, że mówimy, że w razie jakichś wątpliwości możemy poprosić o jakieś dodatkowe dokumenty, na przykład jakiś dostęp do dokumentacji medycznej. Tak? Jeżeli wykonywałem zawód, no to tworzyłem dokumentację medyczną. Tak? No są to sytuacje po to, żeby nie było, że ktoś no fikcyjnie przyjął jednego pacjenta na pół roku i twierdzi, że wykonywał zawód, że miał styczność z zawodem. W przypadku sytuacji zagranicy, no to też pewnie trzeba by coś takiego przedstawić, no pokazać, że gdzieś ta praktyka była zarejestrowana, w jakiś sposób to wykazać. Nie ma tu jednej reguły, która by nam powiedziała, że tak, ten dokument tak, a inny nie. No to ma być coś, co będzie no, na tyle wiarygodne, żeby przyjąć, że rzeczywiście ktoś no, po prostu fizycznie, faktycznie zawód wykonywał i miał
zmysł. Okay, czyli w granicach zdrowego rozsądku.
Tak, myślę, że zdrowy rozsądek jest taki i w innych rzeczach najlepszym wykładnikiem tutaj.
Aha. Tutaj jest jeszcze takie pytanie koleżanki, która w Szwecji pracuje. Czy dokument w stylu szwedzkim bez pieczątek, podpisów i na cienkiej kartce wystarczy?
To jest to wszystko, że dzisiaj wchodzimy w te dokumenty tak zwane elektroniczne, bez podpisów własnoręcznych i tak dalej. Powiem tak, pewnie wystarczy, bo my mamy taki, Komisja Europejska opracowała taki system komunikacji, on się nazywa IMI system, czyli system wymiany informacji na rynku wewnętrznym, gdzie te różne tak zwane organy właściwe są podpięte, między innymi Socjalstyrelsen, więc jeżeli czy okręgowa, czy my w Naczelnej Izbie otrzymamy dokument wydany przez na przykład Socjalstyrelsen, to mamy możliwość po prostu do nich się zwrócić, choćby z potwierdzeniem autentyczności tego dokumentu. Tak? Także na, zwykle to wystarcza, chociaż ja oczywiście jako prawnik uważam, że jeżeli dokumenty są wydawane elektronicznie, to one powinny być w formie elektronicznej, czyli w takim zwykle PDF-ie, który pozwala wskazać, że zweryfikowany ten podpis elektroniczny i on tam jest właściwy. Tak to u nas przynajmniej funkcjonuje, ale różnie to bywa. Także w razie czego zawsze, gdyby w okręgowej izbie mówiono, że ten dokument jakoś im nie pasuje, bo nie ma podpisu własnoręcznego, zawsze można poprosić, żeby to zweryfikowano przez ten system IMI i to jest do zrobienia i też zwykle nie trwa to długo.
Okej, jeszcze ostatnie pytanie, które tutaj się pojawiło, jest takie troszeczkę od, być może nie ściśle w temacie, ale kolega Tomasz pisze, że szwedzki lekarz rodzinny wykonuje bardzo szerokie spektrum świadczeń. Czy pracując w Polsce są jakieś ograniczenia co do wachlarzu świadczeń, na przykład gdy możemy się zajmować blokadami stawów u pacjentów w POZ? Znaczy,
powiem tak, generalnie, no ja bym nie chciał wchodzić w konkretne świadczenia, generalnie w Polsce jest tak, że jest tylko parę konkretnych procedur, które mają tak zwaną wyłączność, czyli że wyłącznie specjalista w danej dziedzinie może je robić. W przypadku lekarza rodzinnego, takiego, który pracuje w tak zwanym POZ-cie, podstawowej opiece zdrowotnej, to co on robi, to też określają przepisy. Mamy ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Natomiast lekarz może też robić jakieś inne rzeczy. Najczęściej jest tak, że lekarz w zasadzie jest uprawniony niemalże do wszystkiego, o ile sam uważa, że jest do tego odpowiednio wykwalifikowany. Mamy tylko kilka procedur takich tam w dziedzinie ginekologii czy anestezjologii, gdzie przepisy mówią, że tylko lekarz specjalista w tej dziedzinie może to robić. Także nie chciałbym się to akurat do blokady stawów odnosić, ale no nie mamy takiego systemu wyłączności, który na przykład we Francji jest, z tego co wiem, gdzie specjalista może coś robić, a niespecjalista już nie może tego robić.
No mimo wszystko może taki trochę niepewny teren, ja bym się może nie pokusił.
Mówię, kodeks etyki lekarskiej, ten polski kodeks też mówi wyraźnie, że lekarz, mówiąc tak wprost, ma nie podejmować się czegoś, co do czego nie czuje się odpowiednio wykwalifikowany.
No to tutaj nie byłoby problemu, ale podejrzewam, że
oczywiście, w związku z tym, że no pewnie lekarz rodzinny, no pewnie tego nie wiem, czy robi to w ramach POZ-u. Trzeba by zacząć też, co obejmuje umowa z NFZ-em, bo wtedy mamy też, no za to NFZ też płaci, tak?
No tak, tak.
A za coś innego.
Okej, dobrze, to wyczerpaliśmy wszystkie pytania. Dziękuję serdecznie za...
Dziękuję bardzo. Jeśli jakieś są pytania, to proszę przez stronę Naczelnej Izby Lekarskiej jest kontakt i chętnie Państwu staramy się doradzić, czy jakieś tam pomocy udzielić w tych sprawach.